taki temat, dlaczego strucha i uniżenie. Albo drugi temat, dlaczego owoc ducha. No i to pytanie już nawiązuje do całego słowa. Dlaczego strucha i uniżenie? Ludzie unikają strucha i uniżenia, to jest też w życiu takim cywilnym, takim świeckim, też i mało potrzebne. No wiadomo, że ludzie, którzy są ułożeni, spokojni, są mile widziani, ale jednak potrzebna jest jakaś pewność siebie, jakiś taki dynamizm. No, czasami w tym taka arogancja się objawia, prawda? Ktoś jest słaby, coś nie może, czy coś, albo trzeba pokazać, kim ja jestem i tak dalej. No to jest przeciwstawne, bo skrucha i uniżenie powoduje, że jesteśmy w pokorze. To jest wtedy pokora od Pana, bo pokory można się nauczyć. Jednak to jest wtedy pycha z pokory. Ale gdy jest skrucha i uniżenie, gdy jest to taki duchowy smutek, jak apostoł Paweł pisze, smutek duchu, on jest ku zbawieniu, ku odrodzeniu w nas, to wtedy Bóg nas działa. Apostoł Paweł też pisze, że chlubię się ze swoich ucisków, a gdy jestem słaby, to właśnie wtedy Boża moc się objawia. No, wtedy nie ma przeszkód do objawiania się Bożej mocy w nas. No i chciałem właśnie na ten temat usłyszeć. Jest to temat dla mnie bardzo przyjemny, ponieważ nie wiedziałem, jak wcześniej, no kilka miałem już przygotowanych takich, jak powiedzieć, wersji, słowa, żeby się podzielić. To tak leżało głęboko. I zacząłem o usposobieniu, jakie jest w życiu Chrystusie. I to miało jakiś tam skutek i wypowiedź, ale jeszcze brakowało tego, jak to w nas ma działać. No i to pytanie, które tak po prostu dostałem, gdy zacząłem sobie to rozmyślać, a dlaczego strucha i uniżenie? Teraz jest taka tendencja, czyli nie chcę mówić zdecydowanie przez mikrofon, teraz jest tak i tak, bo to nie znaczy się, że to jest dobrze. W takim sensie taki jakiś... No, bo to może się zmienić. No to nie jest taki fakt, ale on się stał faktem chwilowym, bo to też zaniknie, o tym też w Biblii pisze, że jest taki sukces objawiany. Jest takie pokazanie wszystkiego jak najlepiej. Już nawet poszli tak daleko, że nawet gdy choroba jest w człowieku, to jest widocznie od diabła i diabeł to czyni i tak dalej. Jest to tak zobaczne, jak brak jest w ogóle skruchy, uniżenia, zmartwienia. No Jezus nie widział żadnych umarłych czy chorym, do którego przychodził jakieś choroby. Tam nawet ludzie mówili, czy to zgrzeszył on, czy rodzice jego, że się ślepy urodził, czy co. A to nie, Jezus powiedział, nikt nie zgrzeszył, żadnego tutaj nie na przyczynku, tylko żeby się cud okazał, żeby był zdrowiony. To jest dla mnie. Więc ludzie tak bardzo lubią osądzać, bardzo lubią jakieś takie uprzedzenie mieć w sobie i to bardzo rani. A z drugiej strony zamyka usta tych, którzy chcieliby się podzielić smutkiem swoim i pomocą zboru, aby Bóg im pomógł, uwolnił. Ja bardzo to rozgrzewam, pytam. Jak coś tylko wiem, że ktoś czegoś się spodziewa, czy tego egzaminu, czy czegoś, ponieważ chcę rozbudzić w nas i w sobie, to jest rozbudzone, ale nie pozwolić oschnąć temu, tylko żeby takie to było żywe i miękkie, tą troskę, tą wrażliwość. Czyli to, co mam w sercu i myślę, że tak byłoby dobrze, to muszę objawiać, to muszę mówić, to muszę żyć, to muszę funkcjonować. Żeby nie być zamkniętym w sobie, bo to złemu zależy na tym, żebyśmy byli zamknięci i nie powiedzieli, i nie mówili, i nie objawili się, i nie przekazali. I właśnie wtedy jest brak uczuć. Teraz po co ta skrucha i uniżenie? Zobaczmy przy śmierci Jezusa Chrystusa na samym końcu. No to ja sobie czytałem z Marka 14, ponieważ jest bardzo wygodnie czytać Marka 14. Otwiera się to Biblię na tych dwóch stronach i cała ta strona, jedna jak i druga, jest wypełniona tym, co chcę też powiedzieć. Zobaczmy zachowania ludzi. Można byłoby jeszcze dalej przeczytać o apostołach, o uczniu Piotrze, to wtedy jeszcze jako uczeń był, o Piotrze, o uczniach, którzy uciekli, opuścili za Chrystusa. I teraz przypatrzmy się tutaj w sytuacji, jaka była koło za Chrystusa, który odbierał to wszystko swoimi uczuciami i wrażliwością, która w nim była, swoją miłością do ludzi. Zobaczmy, jak się stykała ostrość charakteru, a wrażliwość charakteru. To właśnie to jest opisane. I tutaj zaraz od początku, trzeci wiersz, jest historia opisana z domu Szymona Trendowatego w Betanii. W innym miejscu pisze o domu Łazarza w Betanii, Marii i Marcie. Tutaj pisze o Szymonie Trendowatym. I tam siedział przy stole, przyszła pewna niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego oleju nardowego, bardzo kosztownego, spłukła alabastrowy słoik i wylała olejem na głowę jego. No to jest coś, co Jezus powiedział, że ta historia będzie opowiadana na pamiątkę i o tym, i co ona uczyniła. To właśnie dziewiąty wiersz. Czego dzisiaj jesteśmy też świadkami. To jest opisane, ale Jezus to, jak gdyby uwypuklił, to będzie opowiadane. Tu Jezus był wzruszony. Dlaczego? Bo spotkał się z wrażliwością człowieka, z troską o niego. Zauważmy, że całe jego życie praktycznie w całości zostało zużyte w trosce o innych, a on mało dostawał jakiegoś wsparcia i troski dla siebie. No i tutaj jest przez swoją śmierć. Już ostatni dzień jest przez swoją śmiercią. Nagle dzieje się rzecz bardzo drogocenna w wymiarze finansowym. Ktoś coś mu ofiaruje. I to jeszcze było z natchnienia Ducha Świętego. Bóg to uczynił w różny sposób. Może przez sen, przez myśli, przez słowa, które ona usłyszała, a jej nie słyszeli coś innego. W różny sposób, że ona poczuła potrzebę, aby stłuc ten słoiczek i aby zużyć całą tą wonność, cały ten olejek zużyć dla Jezusa. Bo to jest drogie, ale to nie miało w tym momencie znaczenia. Więc to musiało być coś cudownego. Coś, co wynagrodziło oddawanie troski Jezusowi przez całe jego 33 lata, które żył na tej ziemi. Wszędzie był karcony, napominany, przypominany od dziecka, tak szlifowany przez rodziców, przez wszystko i tak cały czas, w końcu jak był sam, no to cały czas musiał troszczyć się o tych uczniów, których miał, i tych głównych 12, i tych 60 innych, i niewiast, które koło nich były, które przychodziły, które troszczyły się, które być może prały, być może dla nich te szaty. Tam czytamy, jak one też usługiwały też ich majątnościami swoimi, żeby mieli też i co jeść, i tam i opłacić być może też i gospody, gdzie może spali co jakiś czas, czy gdzieś kobiet, całe ich to życie. Ale tak dla samego Jezusa Chrystusa tutaj zostało tak oddane wszystko, co najcenniejsze. Już nie chcę na tym, bo to jest to aż to, co mówię, to po prostu to jest tak bardzo widoczne. Ale tutaj też jest widoczne to, że ci, którzy z nim się tak powiedzieć zjednali, byli jak braterstwo. Ci mężczyźni, najbliżej niego, ta cała dwunastka, która była z nim, oni się zgorszyli z tego powodu. Oni zaczęli szemrać. Po cóż taka strata? Czyli wyraźnie nawet tą niegrzeczność, brak taktu przy Jezusie, że On nie jest godny w ogóle, żeby tak Go potraktować. No to jest okropne. No ale to tak się wydarzyło. Lepiej byłoby sprzedać, pieniądze rozdać dla potrzebujących, a Jezus, a On kto? On nie potrzebuje. No jest tak, że gdy ktoś dużo daje, dużo pomaga, dużo jeździ, dużo mówi, dużo pracuje, po prostu cały czas jest, no to tak bywa, że po prostu on jest samowystarczalny, że on wszystko potrafi, że on jest tak już silny, tak już jest dobry, że nie trzeba pomagać. Więc Bóg pobudza potem takie serca. Jeżeli tą kobietą Bóg pobudził, tą kobietę, to czyni się zaszczyceni, gdy nas tak Bóg pobudza w danych sytuacjach pomocy czegokolwiek, że dostrzegamy to, co inni tego dostrzec nie mogą, nie potrafią. I tutaj Jezus został namaszczony i powiedział: słuchajcie, no macie tych biednych, tych innych, macie ich codziennie. A ona to uczyniła na mój pogrzeb. Czyli mnie już stracicie. To zrobiła ona. Potem zobaczmy tutaj dalej, jak najpierw Judasz go opuścił, zdradził, później uczniowie, 50. wiersz, opuścili, uciekli. Nagle zobaczmy, jest pewien młodzieniec, on tylko jest matka opisana. Dwa wiersze są tylko dla niego opisane. I młodzieniec był, który był tylko przykryty prześcieradłem, był nagi. Kto to był? Zobaczmy, że on się nie bał tych wszystkich ludzi. I chociaż uczniowie opuścili Jezusa Chrystusa, chociaż uciekli, to nie tylko opuszczenie, że tam się odwrócili i go zostawili, ale uciekli jeszcze od niego, to w momencie, kiedy ten młodzieniec mimo wszystko szedł za Jezusem, ludzie się zorientowali, ci, co uprowadzali Jezusa, zorientowali się, że on sympatyzuje z Jezusem, chcieli go złapać, uchwycić, pochwycić go. 51 wiersz. On wtedy dopiero zostawił to prześcieradło i nagi uciekł. Kto to był? Kto to był Józef z Arimatei i Nikodem? Czy oni byli uczniami? A tak usłyszeli na koniec Jezusa Chrystusowi. Co ich pobudziło do tego? Te niewiasty, które płakały, które stały pod krzyżem, które patrzyły się, jak został pochowany Jezus przez Józefa z Arimatei i Nikodema, który przyniósł też te wodności Nilu, i żeby też sparować ciało. Patrzyły i czekały, jak się skończy sabat. Jak tylko się skończy wszystko, bo przecież by ich ukamienowali i gdyby coś uczyniły inaczej. Patrzyły i z samego rana już były przy tym grobie. Z kim Jezus rozmawiał, gdy tylko zmartwychwstał? Z niewiastami. Gdzie byli ci, którzy byli dynamiczni, którzy byli oddani całej sprawie, gdzie oni byli? Piotr, który się zaparł, jego gorliwość, jego wielkość. Gdzie oni byli? Właśnie chciałem pokazać dwa kościoły. Jeden, który coś pokazuje, cuda, który pokazuje różne wspaniałe rzeczy, wzrost, działanie, popisywanie się wszystkim, co tylko można. A drugi kościół, który jest cichy, spokojny, w uniżeniu, w skromności, w pokorze i dostrzega takie sprawy, jak ta kobieta, która namaściła Jezusa drogocenną maścią. I ten młodzieniec, który nie miał sposobności zaprzyjaźnić się z Jezusem, a widział w nim coś tak cennego, że chciał mu towarzyszyć do końca, nawet mimo tego, że nagi był i tylko prześladem okryty i szedł za nim. Józef z Arimatei przyszedł. Poszedł, Bóg mu dał odwagę w serce i do Piłata wywalczyć ciało Jezusa, żeby przed sabatem jeszcze je uprzątnąć. Nikodem skąd? Wszędzie tam, gdzie była skrucha i umierzenie. Tak zobaczyłem Tak patrząc też i w swoim życiu i pamiętając wiele sióstr starszych i młodszych od dziecka do teraz, skąd się takie uczynki dzieją, takie wydarzenia? Bo ktoś buduje od skruchy i uniżenia, od złamania, od dolin cierpień i on to wtedy widzi. Jezus to przeżywał przez całe swoje życie, dlatego on tak w cudowny sposób wszystko uda się wziąć i na krzyżu to wszystko zanieść i oddać. Zobaczmy jeszcze jedna z kobiet, która była. Może tak jest niezauważalna i mało się mówi o niej. Żona Piłata. Co to za kobieta była? Czy ona była przy Jezusie? Czy ona sympatyzowała z tą grupą? Tak Zuzanna, jak Salome, jak Maria, Magdalena, jak inne Zuzanna, inne osoby. Ona dostała serce od Boga i posłała sługę do męża. Uważaj, co będziesz robił z tym człowiekiem, ponieważ ja wiele wycierpiałam przez niego, przez serce. Wiemy, że człowiek twardy i silny wstaje ze snu i mówi sobie, a cóż tam, siło mi się, może zjadłem jakiś owoc czy coś i tam jakieś sny miałem, może poddenerwowany jakimiś sprawami czy czymś. I tak chcemy to przydusić. Co się stało z taką poganką, kobieta, żona Piłata, tam gdzie przysłone słyszy różne złe rzeczy i różną niesprawiedliwość i osądzanie jakieś sprawy wojskowe i Cezara tam z Rzymu i być może jej męża, bo może stracić funkcję, może tamto. Ona żyła zupełnie w innym świecie. Powiedzieć nie biblijnym świecie, tylko takim świeckim, urzędowym. Ona się jeszcze zdecydowała posłać sługę. Nie zbagatelizowała tego. Ale posłała sługę. To było jako pilne, jako natychmiast. Idź, zrób, powiedz. Kim ona była? Ona nie czytała listów Piotra, ani Pawła, ani Ewangelii. Tego nie miała. Kim ona była? Ona była Rzymianką. Kim ona była dla Jezusa? Zobaczyłem w tym też takiego przykładu, bo są ci mężczyźni, którzy też potrafią tak reagować, ale to jest taka jakby mniejszość, bo też tak to czyni też i status urodzenia, i Adam jako mąż i głowa rodziny przy Ewie, że jednak to uniżenie i ta skrucha to jest bliżej wrażliwości uczuć, które właśnie mają kobiety. Ta płeć, która więcej się kieruje uczuciem swoim niż tym, co ma w głowie, co ją oświadczy. Nie mówię, że to jest generalne, ale tak widać w Biblii. Gdzie czytamy, tak widać, że ludzie, kobiety są też i wrażliwe. Zresztą one tym się też i charakteryzują, tą wrażliwość. Dlatego też to jest też łatwiejsze. Teraz chcę powiedzieć o mężczyznach. A to nie chcę karcić się kogokolwiek. Tu jednym wywyższać, bo ja tylko się dotykam tej płaszczyzny tematu, którą widzę w tej przyjście wszystkich się i to analizuję. Mieliśmy sposobność, znaczy ja tak bardzo przeżyłem w te wakacje. Była taka przerwa z Bożej, mieliśmy zgromadzeń. Bóg mnie uczy wiele rzeczy. Ja uczę się 60 parę lat, jak nie licząc niemowlęctwa i dzieciństwa, to ponad 50 lat się uczę. I mogłem dojść do pewnego zrozumienia dopiero też niedawno, a szczególnie gdy ten temat tak opracowywałem. na takim przykładzie, że mężczyzna jest głową domu, prawda? Głową rodziny, ma tendencję zarządzania, decydowania i to tak ma być. Ale niedobrze jest, gdy uzurpujemy sobie prawo, które ma nad nami Bóg. Bo w Koryntian czytamy 11 rozdział, 3 wiersz. Ja może to przeczytam, żeby to zawsze to jest jaśniej i przyjemniej, niż celować słowa odpowiednie z pamięci. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony jest mąż, a głową Chrystusa Bóg. Zapominamy to jest. Zresztą to jest też wzór podany też na przykład w Efezjan 5 rozdział 23 do 25, jak to na Jezusie Chrystusie jest pokazane, jak Jezus umiłował oblubienicę Kościół, tak mąż żonę. Ale to trzeba przypominać, że nie ja jestem samcem alfa. Ja nie jestem jak zwierzę gorem gdzieś w dżungli. Nie jestem dlatego, że jestem ustawny, silny, mocny, mądry i silniejszego nie ma i w ogóle konkurencji nie ma. To jest mój dom, moja rodzina, ale jestem taki alfa. Właśnie chrześcijaństwo tego nie ma. Dlatego to jest odpowiedź na to słowo, dlaczego skrucha, dlaczego uniżenie, dlaczego owoc ducha. Owoc ducha przeczytam, bo to już jest wspomniane parę razy, więc przeczytam tak tylko dla nas z Galacją, 5 rozdział, 22, 23 wiersz. Owoc ducha. Jest to owoc wielosmakowy, jest to taki smak, który łączy w sobie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jak jesteśmy tym owocem ducha, tak jest duch w nas, tacy jesteśmy. I to nie musi być dojrzały owoc, ale owoc, który wskazuje, że to jest owoc ducha, tylko musi dojrzeć, rosnąć, musi nabrać tego soku. I to nie jest jakiś owoc inny i podróbka, tylko to jest owoc ducha. Nieważne, jaką ma wielkość, ale że on już jest, to można czekać po prostu, aż to dojrzeje. Czasami wiele spraw to musiałem zdecydować, że tak jest i amen, nawet i 50 lat czegoś się uczyłem, tak samo jak tutaj. Że to Bóg mnie nie powołał do tego, żebym ja rządził żoną, czy rodziną, czy zborem. Tylko Bóg mnie powołał do tego, aby głową był Jezus Chrystus. Jeżeli ja nie uznaję Chrystusa i owocu ducha i nie wprowadzam to w swoje życie, bo to jest ta wąska brama, to, że jestem mężem, czy pastorem, czy człowiekiem jakimś z poważaniem u innych, to już nie ma znaczenia. Po mojej śmierci wszyscy o tym to zapomną. I nikt nie będzie wiedział, że ja tam jestem gdzieś w piekle. To nie ma to znaczenia. Jeżeli Jezus Chrystus jest moją głową, jest we mnie owoc ducha, ta szczęśliwość, łagodność, miłość, pokój, to cały ten taki piękny wachlarz tych smaków Bożych, to wtedy dopiero to ma sens. Więc aby to było naprawdę prawdziwe we mnie, to czy ja podchodzę do tych spraw w skruszeniu i uniżeniu? Czy to będzie radość z czegoś, co robię, czy smutek z czegoś innego? Czy to chodzi o mnie, czy chodzi o kogoś innego, czy chodzi o starszego, czy o młodszego? O tego, którego znam, czy nie znam? Zawsze jest skrucha i uniżenie, wrażliwość, troska i pamięć, bo to jest w Bogu. Bóg nie zapomniał o robaczku. Tak czytamy o tym. że Bóg nawet wie o robaczku. On wie, ile włosów jest. On wie, jak te wróbelki latają i żaden nie spadnie bez jego zgody na tą ziemię. On jest ponad wszystkim. Trzeba tutaj czytać teksty z objawienia Jana o tym, kto jest Alfą, kto jest początkiem i końcem. Czytamy, ja to sobie to wypisałem. O tym wszystkim objawienie Jana, 1 rozdział, 8 wiersz. Objawienie Jana, 2 rozdział, 8 wiersz. Objawienie Jana, 21 rozdział, 6 wiersz. Objawienie Jana, 22, 13 wiersz. Wszędzie pisze o tym, ja jestem Alfa i Omega. Gdy człowiek jest Boży, nie uznaje swojej władzy, swojej takiej mądrości, decyzji, postanowień. Ja wiem najlepiej. A jeżeli nie, to i tak będzie po mojemu, bo ja odpowiadam. Głową naszą jest Jezus Chrystus. Niech się objawia owoc Ducha w nas. Niech on zmienia. Zobaczmy po apostołach Pawła. Paweł później był po apostołach ustanowionych, w których Jezus, gdy z nimi rozmawiał, tchnął w nich ducha i oni otworzyły mu się umysły, oczy i zaczęli rozumieć pisma, psalmy Mojżesza. Zobaczmy, jaka tam była gorliwość, jakie tam było działanie. I w jednej chwili, kiedy oni przyjęli owoc ducha, kiedy do nich przyszło skruszenie i uniżenie, połączyła się ten owoc ducha, co tak napisałem, że w życiu apostołów jest pokazane połączenie owoców ducha z gorliwością, z dynamizmem działań, z dobrymi chęciami. I to stało się odbicie wtedy usposobienia Jezusa Chrystusa w nich i w ich życiu. To potem było pokazane wszędzie i we wszystkim. I zobaczmy, każdy z nich oddał swoje życie i nie sprzeciwiał się woli Bożej, to co ona przynosiła dla nich. A wszyscy praktycznie zginęli śmiercią tragiczną. W trudnościach. A w trudnościach to Jan czy Paweł. W trudnościach. Oddali się w działanie Boże. I tak wspomniałem o tej sytuacji z wakacji. To właśnie jeden człowiek, który ma rodzinę swoją, no po prostu, jak coś się do niego mówiło, to on zawsze mówił nie, bo to jest tak. Albo coś trzeba było zrobić, nie, to zrobimy później. I decydował. I rodzina musiała czekać, kiedy wolno wziąć lody z lodówki, kiedy można było cokolwiek powiedzieć, kiedy można coś zaproponować, bo zawsze było nie, jest tak. Mnie to zaczęło już męczyć. Wziąłem tak go na bok i powiedziałem, słuchaj, czy twoje życie jako chrześcijanina to jest samiec alfa? Przecież ty nawet nerwowo reagujesz, że tobie ktoś dobrze radzi, bo ty żeś zrobił pomyłkę, a do niej nie chce się przyznać. Ty nie jesteś samiec alfa. Chyba, że jesteś człowiekiem tego świata. Bo naszą alfą i omegą jest Jezus Chrystus. Jest Bóg. Ty nasza głowa. Nie masz prawa tak reagować. Owoc ducha na to nie pozwala. Mocno to było powiedziane, bo ja wtedy tak uderzałem w jego piersi i mówiłem. Sylabizowałem każde słowo. Może się pogniewać na mnie na śmierć. Trudno. Jak mnie wyrzuci, odgoni od siebie, trudno. Będę szukał pomocy gdzie indziej, żeby ktoś mnie samochodem wziął, czy pojechał. Mnie odebrał, czy jakoś. Ale nie mogłem już dłużej. Ja mówię, ratuj swój dom i rodzinę. Naszym Panem i Bogiem jest Jezus Chrystus. Nie w kazaniach, w śpiewaniu, tylko w tym, ale w naszym życiu. Aby to się objawiło w naszym życiu. Dlatego niech głową każdego mężczyzny będzie Jezus Chrystus. To samo wskazuje taki nadzór, pierwszeństwo Bogu, Jezusowi. A później w tym usposobieniu odpowiedzialność za żonę, za dzieci, rodzinę, zbór, wierzących. Zobaczmy, Jak było opisane, kto może być biskupem? Prawda? To czytamy i do Tytusa, i do Tymoteusza w pierwszym liście. Kto może być diakonem, kto może być starszym? Bo Tytus ma, jaki powinien być starszy, jak się charakteryzuje starszy biskup, a Tymoteusz ma jak biskup i diakon. Mąż jednej żony, który umie porządek zachować. Jaką dyscypliną? Apostoł Paweł wyuczył Tymoteusza o karceniu, napominaniu, tym on to uczył w duchu owocu ducha. To jest wszystko powiedziane w owocu ducha. Ja to nieraz chciałem niektórym starszym to przypomnieć, bo nieraz tak się ludzie pastwią na kobietach i na innych, bo to jest podporządkowana istota dla mężczyzny. Tego w życiu chrześcijańskim nasza kultura tego też nie pokazuje. Zaczynają inne kultury traktować, że jesteśmy, że powiem, równi, jednakowi. Gdy garcimy, gdy głosimy słowo, bądź w pogotowiu, być w pogotowiu na każdy czas. To jest drugi wiersz 4 rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Karć, broń, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. W krzyku i w despotyzmie nie ma nauczenia i pouczenia. Jest rozkaz, jest władza. A gdzie cierpliwość? Gdzie ta szczęśliwość? Gdzie łagodność? Przecież ja nie jestem Bogiem, żebym tak traktował. To, co Bóg mi dał, to nie ja stworzyłem tą osobę. To jest... I tej osoby Panem jest Bóg. To nie moja osoba jest i zasługa moja. To jest, właśnie powiedziałem, tak bardzo brakuje cierpliwości, pouczenia. Już na przykładzie tym, jak traktowały kobiety Jezusa, jak na samym końcu, w ostatnim dniu, w ostatnich godzinach śmierci Jezusa, jaka przewaga była kobiet i ich wrażliwości i uczuć, powoduje, że powinniśmy jeszcze bardziej zachęcić się do tego, że potrzeba nam jest dużo skruchy i uniżenia. Co ja mogę zrobić do swojego wzrostu? Co ja mogę dodać? A Bóg mnie rozliczy z miłości. Jak ludzie nie zdają sobie świadomości z czegoś, co jest tak prosto napisane w Biblii, wyraźnie i skutecznie. Nie sądź, nie będziesz sądzony. Ale to każdy wie. Ale sądzimy sobie dalej, prawda? Będziesz miłosierny, miłosierdzie dostąpisz. I to możemy to wszystko znać i wiedzieć. Tak to wypisałem, takie cztery tylko. Z modlitwy Ojcze nasz. Odpuść mi winy moje, jak ja odpuszczam. No po prostu to trzeba zrobić, jeżeli modlimy się, żeby moje winy były odpuszczone. No przecież, no Bóg jest doskonały, prawdomówny. Co człowiek sieje, to rządzi będzie. No to by się nawet stało publicznie w świecie i w ludowych, jak to się mówi, tych przysłowiach. To jest po prostu, co dajemy z siebie, kim jesteśmy. To takie cztery rzeczy, które tak trzeba to przypilnować. Jak ja odpuszczam, tak mnie odpuszczam. Jestem miłosierny, tak będzie miłosierny. Mnie nie będzie sądził, jak ja nie będę sądził. A co sieje, to jest moja odpowiedzialność. Jeżeli tak sobie posiałam, tak sobie płatność dzieliłem, to będę zbierał i tak będę spał. Potem była chyba zmiana zachowania. Widziałem więcej uśmiechu, uspokojenia. Już nie będzie miłości do Ojca, dlatego że się go boimy, albo od Niego jesteśmy uzależnieni finansowo. To będzie prawdziwa miłość. To Boża miłość. Tak co łączy po grób. Czasy się zmieniają. I tym bardziej potrzebujemy pracy Ducha Świętego nad nami. Sobie wypisałem te zmiany tych czasów. trudne czasy, to często wspominam, bo to mi się w głowie nie mieści. Naprawdę. Co czytam, to ja po prostu wierzę w to i wiem, że to jest prawda. Ale ja sobie wyobrażałem, że trudne czasy to są naprawdę trudne w innej formie. Apostoł Paweł tutaj obnażył, dlatego tak wszystko to było z taką cierpliwością, łagodnością, z prośbą. Jedną rzecz, którą można było zamknąć w jednym zdaniu, poświęcał kilka rozdziałów. Ludzie będą samolubni, chcili, chętliwi, piszli, poświęci, rodzice nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjemni, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, mający więcej rozkoszy niż Boga. To jest napisane tak jak jednym tchem, tak samo to jest to napisane, że jak my tak spojrzymy na ten świat, to praktycznie my nie rozróżnimy, czy to co ludzie są. Bo to się stało normalne. To właśnie oni dostają angaż różnej pracy, karierę. Taki, który umie o siebie zawalczyć. Który po trupach do przodu, który poświęca wszystko. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy poświęcali innych i po trupach szli. Tylko właśnie będziemy czytać później na końcu już słowo, jak to jest, jak Bóg uczynił, żeby właśnie to nie było po trupach, to nie było z ofiarami, to nie było z popełnianiem grzechów, aby coś osiągnąć. To nie są oczy dumne i pyszne. Zobaczmy, to są nazwane, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, tak się rozpoczyna. To są te trudne czasy. Jezus powiedział do uczniów, to jest napisane w Marka 10, rozdział 41, 46, w Łukasza 22, 24, 27. W Łukasza jest troszeczkę to tak, no, jak ja to będę tu mówił z takim z pełnym tłumaczeniem. Jeżeli jesteśmy w gronie wierzących ludzi, jeżeli jesteśmy zafascynowani Jezusem i chcemy z Nim żyć, jeżeli chcemy osiągać więcej i poznawać Boga jeszcze więcej, tam jest powiedziane, że możesz być wielkim i możesz być pierwszym. Różnica polega na tym, że jeżeli chcesz być wielkim, to musisz służyć nam. A jeżeli chcesz być pierwszy, to musisz służyć wszystkim. Bez skruchy i ubliżenia, bez owocu ducha tego się nie da zrobić. Ponieważ to nie jest kariera być biskupem, pastorem, czymkolwiek innym. Ponieważ Jezus nam kiedyś może powiedzieć, tak tam ci, co powiedzieli, myśmy w Twoim imieniu demony wypędzali, cuda czynili, innymi językami mówiliśmy. A Jezus powie, was nigdy nie znamy. Bo to nie jest ta droga. Być wielkim, być pierwszym, być tym, który osiąga cel, to jest ten, który potrafi służyć. A służyć można tylko przez owoc ducha. Nie jak ten świat nam proponuje. Zacznijmy to od naszego domu, od rodziny, od najbliższych. Czy naszą alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkich naszych doznań i myśli jest Jezus Chrystus, jest Bóg. To jest zupełnie inna droga. No i tak powoli się zbliża do końca, ale ten koniec to nie jest taki długi, będę się kastygnował, bo w tamtą niedzielę też miałem mieć koniec i szybko, a potem byłem zaskoczony, że minęło. No ale mamy jeszcze do końca 22 minuty, to na pewno już tutaj będzie, bo to już jest bardzo blisko. Jest jeszcze jeden przykład, że mieliśmy z Marka 14 rozdział, jak Jezus odebrał tą troskę innych ludzi do siebie, na co oczekiwał przez 33 lata, a większość to była to niewiasty i kobiety. To jest też to, co powiedział Jezus, jak opisywał koniec świata. Jak to będzie wyglądało też i w życiu takim osobistym, jak to może się też wydarzyć. I też na jednej kartce i drugim to tworzymy Biblię na rozdziale Mateusza, 24 rozdział. Do tego też, jak ktoś jeszcze ma tą karteczkę, 29 piątek, w piątek, dwa dni temu, to też można wiele się nauczyć, jak postępował król Jozjasz, jak usłyszał, tak tylko przypomnę temat, jak usłyszał, jaka jest prawda Boża, a jak oni daleko od niej odeszli i rozdarł swoje szaty i płakał, a jak postąpił jego syn. Wręcz odwrotnie. Niszczył każdy kawałek strony, którą ma czytane. Taką miał pychę i dumę. Tutaj właśnie w Mateusza jest napisane na jednej stronie i drugiej. Na jednej, oczywiście tam pisze, który jest rozumiany jeszcze wcześniej, rozdział 24, o skutkach, o znakach zbliżania się końca świata, o wszystkim, co będzie, a potem w podobieństwach, historiach pokazuje. I tutaj ja to patrzyłem, patrzę i widzę i będę od tej pory widział przez trochę uniżenie. Dlaczego tak się stało? Jeden miał charakter taki mocny, agresywny, a inny ciągle budował na skrusze uniżeniu, bo Jezus, bo Bóg jest moim alfą i omegą. Tutaj 45 wiersz 24 rozdziału Mateusza. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm we właściwym czasie? Szczęśliwy sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam Wam, że postawi go nad całym imieniem swoim. Teraz zobaczmy, jest też zły sługa, który rzekł w swoim sercu: Pan mój zwleka z przyjściem. Przychodzi pycha, przychodzi budność, samolubność, chciwość, chytrość. To, co apostoł Paweł pisał do tego Mateusza. Trudne czasy. Mówi: Pan przyjdzie, nie przyjdzie, ale póki ja jestem, cóż mi tam. I zaczął bić współsługi. Sam jadł, pił z pijakami. Nagle przyjdzie Pan. Sługi owego dnia, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z ogórnikami, tam będzie płaczeć w stanie zębów. Więc tu jest pokazany jeden sługa, który żył z kruszej poniżenia, który uważał, że Jezus Chrystus jest moją głową, moim Panem. A drugi zaczął wierzyć w siebie. W poważanie, inni się kopali, słuchali, on się poczuł Panem. Teraz jest o niewiastach. Opisany jako pięć mądrych, pięć głupich. Zobaczmy, dlaczego te mądre miały zapas oleju? Co spowodowało? Ich butność? Teraz się butność i pycha i zrozumiałość i pewność siebie i tak jak ten sługa zły, a Pan może nie przyjdzie, powodowała, że on w ogóle nie dbał o to, żeby był nadmiar tego oliwy. On sobie zawsze znajdzie, pójdzie, kupi, zdąży, ja zdążę. Lekceważące. Ale te, które miały trochę uniżenie, one zadbały o to, żeby zawsze przez swoje 60 lat życia w tej trzeźwości umysłu, bo wtedy człowiek nas, Bóg nas ocenia, przez ten cały czas one codziennie pilnowały i nie szły spać, jak nie miały przy sobie nie tylko lampę z olejem, ale jeszcze zapas oliwy. I to miały przez całe życie, ponieważ one były w duchu, w owocu ducha, w skrusze i mierze. Zobaczmy teraz dalej o tych talentach. Ci, którzy wzięli 5 czy 2, mieli do Boga szacunek. Skruche uniżenie, poddanie, on jest moim Panem. To jest mój alfa i omega. Ja nie mogę na siebie ufać. On mi powiedział, przeznaczył, wykonuje to, co mi powiedział. A drugi wykazał butność, ten ostatni, co miał ten talent. Bo zobaczmy, że Bóg dawał każdemu tyle według jego zdolności. Czyli ktoś dostał jeden talent nie dlatego, że Bóg go ograniczył, tylko Bóg mu dał tyle, ile Bóg mógł sam sobie ze swoją mentalnością przyjąć. Nie obdarzył go większym ciężarem, bo po prostu nie umiał. No ale dostał jeden. Bo jeden to jest to minimum, to nasze życie, to nasze postępowanie, to nasz taki zwykły człowieczy charakter. I on wtedy miał buty, bo nie miał skruchy i mierzenia. On sam uważał. On powiedział jeszcze brzydko na Pana. Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że śmiesz, gdzieś nie śmiał, zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Boją cię tego, odszedłem, ukryłem twój talent. No. Nawet dyplomacji nie miał. Tak już był taką alfą. Taki sam jest alfa. Znam jego los. Tamci usłyszeli poprzedni: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. A tamten: powinieneś przynajmniej dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie sam bym odebrał z zyskiem. Dlatego to jest nieużyteczny sługa, wrzuci go do ciemności zewnętrznej, tam będzie płacz ze swoje zębów, 30 wiersz. Zobaczmy dzień sądu, o którym Jezus opisuje, jak to będzie tam. To, co przed nami będzie, to, co zobaczymy. Stanie Jezus i nagle rozdzieli jednych, postawi koło prawicy swojej, drugich przy lewicy. Będą tak stały, to że się okaże, że ci, co są po prawicy, usłyszą coś takiego. Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mego, dziedziczcze królestwo przygotowane dla was od zarodzenia świata. Byłem łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przechodniem, przychodziliście do mnie, byłem nami, a przychodziliście mnie, byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, przychodziliście do mnie. A oni w swojej stuszy i uniżeniu powiedzą: Panie, kiedy myśmy to mogli zrobić? Chcielibyśmy, ale myśmy tobie tak nie usługiwali. No i wtedy usłyszą: no bo wyście usługiwali nawet tym najmniejszym, tym niewidocznym, tym, co nawet nie potrafią podziękować. Odwdzięczyć się nie potrafią. To wyście to im, a co byście im uczynili, to żeście mi uczynili. W owocu ducha żyli. Skruszę w uniżeniu. I tam nie było wzgardy, że ktoś był biedny, nieznany, a on tam do niego poszedł. To tam mu zrobi zdjęcia, żeby na Facebooku się chwalić. Taki człowiek, taki brudny, jakiś nieznany, miał mi nazwisko i w ogóle jakiś narkoman, jakiś ktoś tam. Albo takie różne grzechy na nim są. A on jednak poszedł, aby zanieść światło Jezusa Chrystusa. Bo mu Bóg dał na sercu rozbić słoiczek alabastrowy i wylać ten olejek i namaścić. I on to zrobił po prostu, a ta niewiasta. Bo miał skruchy uniżenia. A tamci zaczęli się kłócić. Ta druga grupa. A kiedy widzieliśmy? Jak byśmy chcieli, to byśmy... A co, my nie byli. No, gdzie ty byłeś? No właśnie. A tylu było potrzebujących. Tyle było zgardzonych, tyle było zostawionych. Nieraz w zborze, jak są duże zbory, wiele osób jest niezauważalnych. Nawet imion ich nie znają. Gdzie byłeś, że się nie zainteresowałeś? A ta osoba się modliła o ciebie, pastorze, cały czas, abyś miał pobiegne kazania, żebyś w Duchu Bożym żył. A ty nawet nie wiesz, że ona żyła, że ona jest, że jak się nazywa. Właśnie. To nie tylko chodzi o tych ludzi na tym świecie, ale mieć tą wrażliwość, aby być podobny do tego młodzieńca, który mimo wszystko, jak tam się uciekli, porzucili ci najbardziej dynamiczni, najbardziej silni, najbardziej związani ze sobą, opuścili go, a on jednak został. Mieć tą wrażliwość tej kobiety, co rozwiązał swoje czyny. Te kobiety, które pilnowały, gdzie ten grób, żeby rano mogły przyjść oporządzić. Skoro świt po słońca tylko wzejdzie, już mogą iść. Gdzie ta wrażliwość tego Józefa, Zarmatei czy Nikodema, który tak dużo funtów przyniósł tej maści? Tutaj jest powiedziane. Człowiek, który jest, nieraz tak mówią, że pokorne ciele, dwie bandki świata. No, też sobie tak ludzie powiedzieli. Mądry jest, no ale jaki efekt? Przyjmujemy to? Czy przyjął ktoś? Weź się pokora do nieżyni. No i teraz chciałem zakończyć z Jeremiasza 15 rozdział. Jest tutaj mowa o proroku, który nam narzekał przed Bogiem. Popatrz, ja staję przed tymi ludźmi, to wszystko mówię. Powodujesz sobie złą opinię. Zaczynają mnie lekceważyć, bić, traktować źle. Przyjmuję cienki. A ja nawet orędowałem o Ciebie za wrogami. Nawet u wrogów Twoich orędowałem. Jeszcze chodziłem do nich. Jeszcze ich nakłaniałem, żeby Ciebie przyjęli, żeby słuchali. Wspomnij na mnie, 15. Odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej popłaczliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Możemy do tego podpiąć swoje życie, swoje niedoczekania, różne rzeczy. A Bóg mówi wtedy: słuchaj, wróć. Stań się tym owocem ducha. Nie zapomnij tego, nie biegnij za tym światem. Ten tramwaj ci już ucieka, to za nim ciągle biegniesz, bo myślisz, że jeszcze wskoczysz do niego. Ja ci dam siły i zdążysz. Ale wróć. Tutaj też pisze apostoł. Bóg powiedział do proroka: jeżeli zawrócisz, ja zwrócę się do ciebie. Zwróć. Z tym wszystkim, co myślisz, jak sobie poukładałeś to życie, to myśli, te twierdzenia, te mądrości, te przeżycia, już to tak poukładałeś. Zawróć. I będziesz mógł stać przed moim obliczem. A gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moim ustem. Masz dać z siebie. Nie koło siebie. Coś, co masz cenne. Dobytek, cokolwiek tam masz. Ale z siebie daj to, co cenne, a nie pospolite. Będziesz moim ustami. Choć wtedy co się stanie? Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem cię bowiem dla nich, do tego ludu, murem spiżowym, warownym. I będą walczyć z tobą, ale cię nie przemogą. Bo ja jestem z tobą, aby cię wybawić i wyratować moim panem. I wyratuję cię z mocy złych i wyzwolę cię z ręki okrutników. Co dla nas może być cenne? To, co nie pozwala, żeby był owoc ducha. To, co nie pozwala na skruchy i uniżenie. Może swoją dumę, zrozumiałość, ukrytą pychę, o której nawet nie wiemy, że ją mamy. O swoją wzniosłość o sobie, czy o swoich sprawach, od innych spraw. To Duch Święty objawia, to są różne rzeczy. Ale coś jest takiego cennego w nas, że jednak my jesteśmy tym alfa. Oddaj mi, bo ja jestem alfa i omega. Ty tego nie zmienisz. Ty możesz być alfa, ale przez to do nieba nie wejdziesz. Ja muszę być twoim alfa. Oddaj to cenne, całą swoją dumę, tą samą swoją myśl, to samo swoje życie. Skrócz, unisz się przede mną. A wtedy zobaczysz, co będzie. Wtedy to się wszystko stanie. Znamy historię Jeremiasza, że Bóg go wybawił z wszystkiego. On się nie poddał, był niezłomny i pilnował prawa Bożego. I wpajał go do tego ludu. I gdzie go spotkamy? Spotkamy go u Boga Jezusa Chrystusa. On jest nam na to przygotowany. On oddał to, co cenne w dzień. Z siebie trzeba oddać. Nie to, co, nie z moich możliwości, co ja mogę uczynić. Kim mogę być? Jakie uczynki mogę uczynić? Jan nam tutaj pisze, oddać siebie teraz. Jestem goły, jak ten młodzieniec, co biegnie za Jezusem. Nie mam nic. I co ja mam z siebie oddać? Całą swoją zrozumiałość. W Koryntian czytamy, lepiej stać się głupi, aby posiąść mądrość od Boga i poprosić Boga. Bo ta nasza mądrość to jest głupstwem Boga. Co stać? Nas oddać. Właśnie, żebyśmy stali się ci, którzy żyją z inspiracji, z działania, z nowego życia, nowego stworzenia, które czyni owoc Ducha. Jest to takie pytanie. A dlaczego skrucha i uniżenie? Całe kazanie odpowiada. Jak to jest potrzebne. Jakie to jest bezwzględne dla tego, który chce być. Przed Bogiem jako ten wielki czy pierwszy. Nie szukajmy ostatniego miejsca. Apostoł pisze do nas, że trzeba tak biec, aby być jakim? Ostatnim? Aby wygrać. Aby być pierwszym. Bądźmy pierwszymi. Służmy wszystkim. To nie jest sprawa tytułów i zasług i doświadczeń. To jest zdolność życia w skrusze, w odzieżeniu, aby móc służyć wszystkim. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.